śledzimy ślady wiary ojca naszego Abrahama. I pamiętacie, że omówiliśmy rozdział 16, gdzie była mowa o stosunkach rodzinnych w domu Abrahama. Opuściliśmy rozdział 17, nie dlatego, że w tym rozdziale nie ma rzeczy ważnych. Są bardzo ważne rzeczy w rozdziale 17. Może kiedyś, jak Bóg da, wrócę do rozdziału 17, do pierwszego wiersza. Bo w tym pierwszym, ten pierwszy wiersz już choćby jest godzien tego, aby mu poświęcić trochę czasu, bo tam oto Bóg zwraca się do Abrahama w taki oto sposób. Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Prawda, że głębokie myśli. Po pierwsze, Bóg zapewnia Abrahama, że jest Wszechmogący. Inaczej, Jam jest Jahwe El Shaddai, Bóg wystarczający, ja jestem Bogiem wystarczającym, nie musisz się rozglądać za innymi bogami, żeby ci pomogli. Ja jestem El Shaddai, Bóg Wszechmogący, wystarczający. A po drugie jest wezwanie, trwaj w społeczności ze mną, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. To słowo doskonały, to jest to samo słowo, nad którym my jakiś czas temu się zastanawialiśmy, i bądź święty i prowadź życie uświęcone. Pamiętacie, Pan Jezus też powiedział swego czasu, bądźcie tak święci, albo użył słowa doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie, święty albo doskonały jest. A więc tu Bóg od Abrahama wymaga, aby trwał w społeczności z Nim i aby prowadził uświęcone, święte życie. Ale my ten 17 rozdział pominęliśmy, a przeszliśmy do rozdziału 18. I powiedziałem, że rozdział 18 można podzielić na dwa fragmenty, na dwa podrozdziały. Po pierwsze, pierwszy fragment od wiersza 1 do 15 to wizyta trzech mężów, jaką składają w domu Abrahama. A więc wizyta w domu Abrahama. Jest przyjęcie w domu Abrahama. Natomiast drugi fragment od wiersza 16 to jest rozmowa tych trzech osób z Abrahamem na temat Sodomy i Gomory i na temat tego, co Bóg zamierza wobec Sodomy i Gomory, i potem reakcja Abrahama na tę wieść, jaką usłyszał. I dziękowaliśmy Bogu za to, że Bóg niczego nie czyni, czego by wcześniej nie objawił sługom swoim prorokom. A więc Bóg nie czyni niczego w sposób raptowny, niespodziewany, gwałtowny, poprzez zaskoczenie. Zawsze Bóg najpierw uprzedzał. I kochani, jeśli chodzimy w społeczności z Bogiem, tak jak Bóg wzywał Abrahama do społeczności, to pewne sytuacje w naszym życiu nie są dla nas zaskoczeniem. Jeżeli mamy bliskie relacje z Bogiem, Bóg nas informuje, zanim te wydarzenia się, zanim one nastąpią. I to dotyczy naszego osobistego życia, to dotyczy naszego, poszerzając może, rodzinnego życia, zborowego życia. Nie, nie, Bóg nie czyni czegoś w sposób gwałtowny, niespodziewany, w taki sposób, żeby nas zaskoczyć, żebyśmy nie byli świadomi tego, co się wydarzy. Nie. Bóg informuje swoje dzieci. Ale powiecie, no ale przecież nie ma proroka pośród nas, który by nas o tym informował. Bo prorok Amos powiedział, że Bóg nie czyni niczego, czego by wcześniej nie objawił sługom swoim prorokom. Tak, to było tak w Starym Testamencie. Bo w Starym Testamencie Ducha Świętego, który informuje o tym, co się ma wydarzyć, co ma mieć miejsce, otrzymywali tylko prorocy, kapłani i królowie, a więc wyjątkowe osoby. Ale dzięki Bogu w Nowym Testamencie każdy wierzący ma Ducha Świętego. Przecież powiedział apostoł Paweł, czy wy nie wiecie, że ciała wasze są czym? Świątynią Ducha Świętego i że Duch Święty mieszka w was? Skoro tak, to ten Duch Święty, który kiedyś informował proroków, co się ma wydarzać, który przynosił od Boga informacje, informował proroków, a prorocy ludzi, dzisiaj ten sam Duch Święty mieszkając w nas, jeśli dajemy Mu posłuch, informuje nas, mówi nam, poucza nas, prowadzi nas. Zresztą Pan Jezus powiedział, poślę wam Pocieszyciela, Parakletosa, Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Dziecko Boże powinno się poddawać prowadzeniu Ducha Świętego, bo przypomnijcie sobie, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. A więc Duch Święty chce nas prowadzić, Duch Boży chce nas prowadzić i to jest konieczne, abyśmy się poddawali prowadzeniu Ducha Świętego. Czasem może być tak, że Duch Święty chce nas prowadzić, a my Go zasmucamy. Duch Święty jeszcze raz mówi, a my Go zasmucamy. A potem jak gdyby następuje cisza. Jak gdyby następuje cisza, Duch Święty przestaje mówić. I widzicie, w Izraelu tak było. W Izraelu tak było, że kiedy Izraelici przestali słuchać tego, co Bóg mówi, kiedy przestali się przejmować tym, co Bóg mówi, na długie 400 lat zamilkł Duch Święty. Od ostatniego proroka Malachiasza w Starym Testamencie w Nowym Testamencie Jana Chrzciciela minęło 400 lat. A więc przez 400 lat Bóg nie mówił do Izraela. Dlaczego? Nie dlatego, że On nie chciał mówić. Nie dlatego, że On stracił ochotę mówienia. Nie dlatego, że ich ucho było za głuche. Dlatego, że oni nie chcieli słuchać. Oni chcieli chodzić własnymi drogami. Oni nie chcieli się poddać Duchowi Świętemu, aby ich Duch Święty prowadził. No i w tym właśnie okresie spotkało ich wiele, wiele nieszczęść. Bo jeśli się człowiek kieruje tylko własnym rozumem, mądrością, to najczęściej popełnia głupstwa. Jeśli nie poddaje się prowadzeniu Ducha Świętego, to się potyka. To się potyka, to czyni wiele, wiele błędów. Dlatego ważną jest rzeczą, żebyśmy o tym pamiętali. Bóg, wracam do tematu, nie chce czynić niczego wcześniej nas o tym nie poinformowawszy. Chce nas o tym wcześniej informować. Chodzi tylko o to, żebyśmy chcieli słuchać. A więc o tym mówiliśmy w kontekście tego, iż Bóg mówi, ja nie mogę zakryć niczego przed Abrahamem, co zamierzam uczynić. Nie mogę ukryć przed nim, że idę do Sodomy i Gomory, aby zobaczyć, co się tam dzieje i wyciągnąć konsekwencje. Dlatego Bóg informuje o tym Abrahama. I powiedzieliśmy sobie także, kończąc w ubiegłym tygodniu, powiedzieliśmy sobie, że w tym drugim fragmencie, który się rozpoczyna od 16 wiersza, gdzie Bóg informuje Abrahama o jego zamiarach wobec Sodomy i Gomory, zdumiewający jest wiersz 20. Warty, godzien zastanowienia jest wiersz 20. Rozdział 18, wiersz 20. Jeśli to możesz wyświetlić, możesz czy nie możesz? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 18, wiersz 20. Jeśli możesz, kochany, wyświetlić, to bardzo cię proszę. Bo faktycznie interesujący jest ten 20 wiersz. To jest wiersz, który wypowiada Bóg w rozmowie z Abrahamem na temat Sodomy i Gomory. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 20 wiersz. Popatrzcie. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. To mówi Bóg. To mówi Bóg do Abrahama. Że wielki rozlega się krzyk. To słowo krzyk w niektórych tłumaczeniach jest użyty, jest inaczej oddany. Wielka rozlega się skarga przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo wielki. Przed Bogiem ktoś skarży na Sodomę i Gomorę. Bóg mówi, że wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze. Zastanawiające jest, kto może podnosić ten krzyk, tę skargę przeciwko Sodomie i Gomorze. I bibliści wydają dwie opinie, a więc dwojako to tłumaczą. Po pierwsze mówią, że tymi, którzy się uskarżali przed Bogiem na Sodomę i Gomorę, mogli być aniołowie. Mogli być aniołowie. Bo już kiedyś tutaj mówiłem, iż Królestwo Boże jest tak zorganizowane, tak mówią teolodzy, bibliści tak twierdzą, iż Królestwo Boże jest tak oto zorganizowane, że nad każdym krajem, każdy kraj ma swojego jakby anielskiego opiekuna. A więc Bóg oddelegował jakoby do opieki nad każdym krajem jakiegoś potężnego archanioła, jakiegoś anioła. I to możemy zobaczyć choćby w księdze proroka, choćby w księdze proroka Daniela. Co prawda w kontekście mocy ciemności, ale przecież diabeł niczego nowego nie wymyśli. On tylko naśladuje to, co widział, słyszał u Boga. I oto w księdze proroka Daniela w rozdziale dziesiątym czytamy tak. W rozdziale dziesiątym czytamy w wierszu 13 tak. Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. O co tu chodzi? Pamiętacie, Daniel modli się, będąc w niewoli babilońskiej i przez 21 dni w poście i w modlitwie się modli, a po 21 dniach przychodzi anioł i obwieszcza mu, że już pierwszego dnia, Danielu, kiedy się zacząłeś tylko modlić, twoja modlitwa została wysłuchana. I ja w tego samego dnia zostałem oddelegowany, żeby ci przynieść odpowiedź na modlitwę. Ale zdążając z nieba z odpowiedzią na twoją modlitwę, natknąłem się na opór księcia anielskiego Królestwa Perskiego. Tu jest wyraźnie powiedziane, że tym, który stawiał opór posłańcowi Bożemu, był książę anielski, a więc jakiś zwierzchnik, książę, król anielski, perski. I bibliści mówią, że chodzi o zwierzchnika diabolicznego, diabelskiego zwierzchnika, którego diabeł ustawił nad Persją, aby był zwierzchnikiem narodu perskiego. Ale tak jak powiedziałem, diabeł niczego nowego wymyślić nie może. On naśladuje Boga. On chce dorównać Bogu we wszystkim i zorganizował swoje królestwo w sposób podobny, jak zorganizowana jest opieka duchowa ze strony Boga nad światem. A zatem zauważył szatan, że Bóg nad poszczególnymi krajami ustanowił swoich zwierzchników anielskich. I w ten sam sposób postąpił on. I gdy potem czytamy dalej, w wierszu 20 tego samego rozdziału, 10 rozdziału, w wierszu 20, zaraz zobaczymy, popatrzcie, tutaj się powtarza ta myśl na końcu, ale dotyczy już nie perskiego narodu, ale greckiego narodu. Wtedy on rzekł, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim tym samym, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. A więc pojawi się drugi książę anielski, który czuwa nad narodem greckim, nad Grekami. A więc znowu jest tu ta myśl, że diabeł ustanowił nad Grecją swojego zwierzchnika. Bo tak jest podobno zorganizowane Królestwo Boże, czy powiedzmy sobie zwierzchności Boże tak są usytuowane. No więc pierwszymi, którzy czuwają, którzy mają wpływ, to są książęta anielscy nad poszczególnymi krajami. Ale interpretacja biblistów idzie dalej, że także są ustanowieni tak zwani władcy nad poszczególnymi miastami. A więc zwierzchnicy to są ci, którzy czuwają nad całym krajem, władcy to są ci, którzy czuwają nad poszczególnymi regionami albo dużymi aglomeracjami miejskimi. Miastami, nad dużymi miastami. A więc władcy. A potem Paweł mówi, że oprócz zwierzchności i władców są jeszcze złe duchy, które są na powietrzu. To są właśnie te demoniczne siły, z którymi my się zmagamy. I ja już tu kiedyś mówiłem, iż jest to prawdopodobne, bo te moce, które oddziaływują, mają wpływ na ludzi. A więc ludzie jak gdyby nabierają cech tych mocy, które zwierzchności i władców, które nad danymi regionami władają i panują. Dlatego są i w Polsce takie miejsca, gdzie można głosić Ewangelię zupełnie otwarcie, a są takie miejsca, gdzie głoszenie Ewangelii jest wprost nieprawdopodobnie trudne. Dlatego, że to zależne jest od charakteru księcia, od charakteru zwierzchności i mocy, które czuwają nad danym terenem. Ale wracając do naszej myśli, jeśli by to było prawdą, to nad Sodomą i Gomorą Bóg ustanowił swojego zwierzchnika. Który miał czuwać nad sytuacją w Sodomie i Gomorze. Ale Sodoma i Gomora stała się tak buntownicza, poszła w taką rozwiązłość, poszła w taki grzech, przecież do dzisiaj się mówi o sodomizmie, a więc to, co najgorsze, przypisuje się Sodomie i Gomorze, a więc poszła Sodoma i Gomora w taki grzech, w takie odstępstwo, że anioł, który był oddelegowany do czuwania nad Sodomą i Gomorą, po prostu zaczął oskarżać. Zaczął wołać do Boga o pomstę, o sąd nad tym narodem. Zaczął krzyczeć do Boga, aby Bóg zaingerował. Zapytacie, dlaczego on sam nie ingerował? Dlaczego sam anioł nie ingerował? Nie, anioł nie mógł sam ingerować, bo anioł był świadomy, że człowiek otrzymał od Boga wolną wolę. I człowiek może robić z tym, co chce. I jedynie Bóg ma prawo ingerować w wolną wolę człowieka. Jedynie Bóg, choć czyni to także bardzo rzadko. Anioł jako taki nie miał prawa sprzeciwiać się wolnej woli mieszkańców Sodomy i Gomory. Dlatego oni grzeszyli, oni czynili, co chcieli, a aniołowi pozostała tylko ta bezradność. Boże, zrób coś z tym grzechem. Boże, zatrzymaj to. Boże, widzisz, co się dzieje. Krzyczał z rozpaczy anioł, tak bibliści twierdzą, bo sam nie mógł, zgwałcić wolnej woli sodomitów, wołał do Boga, żeby ten, który darował człowiekowi wolną wolę, żeby ingerował. To samo jest i dzisiaj. Dzisiaj człowiek też przecież może robić, co chce. Nawet Bóg, to są rzadkie przypadki, żeby Bóg ingerował, odbierając człowiekowi wolną wolę. Nie dotyczy to szatana. Szatan odbiera wolną wolę, ale nie Bóg. Bóg raz darował i Bóg tego nie odbiera. A więc jedno tłumaczenie jest takie, iż tym, który krzyczał do Boga, czy tymi, którzy krzyczeli do Boga, przeciwko Sodomie i Gomorze to byli aniołowie wyznaczeni przez Boga do ochrony, do czuwania nad Sodomą i Gomorą. Ale Sodoma i Gomora poszła według własnej woli, pogrążyła się w grzech i w związku z tym aniołowie wołali do Boga o interwencję. Druga myśl jest taka, że to nie musieli być koniecznie aniołowie, jako słudzy Pana, że to mógł być sam szatan, bo bezczelność, tak powiem, szatana polega na tym, że najpierw kusi do grzechu, proponuje grzech, a kiedy człowiek usłucha, da się zwieść, pójdzie za jego zwodniczym głosem, pamiętacie, co dalej czyni? Szatan na tym nie poprzestaje. Szatan wtedy zaczyna swoją oskarżycielską rolę, bo on jest oskarżycielem. A więc najpierw podsuwa możliwość zgrzeszenia, a kiedy wierzący się da na to nabrać, zgrzeszy, pójdzie za jego głosem, zaczyna się oskarżanie. Oskarżanie zaczyna się przede wszystkim w sumieniu człowieka. Człowiek w swoim wnętrzu czuje oskarżenie. A więc tu w jego wnętrzu, w duszy człowieka szatan zaczyna oskarżać. I ty, wierzący, to zrobiłeś? I ty chodzisz do zboru i to zrobiłeś? I ty czytasz Biblię i ty się modlisz i to zrobiłeś? I wtedy w głębi duszy człowieka rozlega się głos oskarżycielski. Rozlega się głos oskarżycielski, ale to nie tylko w nas się rozlega głos oskarżycielski, nie tylko w sumieniu człowieka rozlega się głos oskarżycielski szatana. On także oskarża przed Bogiem. Popatrz. I ty mówisz, że to jest, a ty widzisz, co on zrobił? Przecież pamiętacie, bracia i siostry, przynajmniej dwa albo trzy przypadki. Pamiętacie, jak było z Hiobem? Przybyli aniołowie Boży, pierwszy rozdział Hioba, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz. Przybyli aniołowie Boży, a wśród nich znalazł się także szatan. I Bóg jakby prowokuje, pyta, czy ty widziałeś mojego sługę Hioba, jak sprawiedliwie żyje, jak święcie żyje, jak bogobojnie żyje? Czy ty go widziałeś? Popatrz, jakich ja mam sług. Bóg się chełpi Hiobem. Bóg się szczyci, że ma takiego człowieka jak Hiob. No tak, tak, odpowiada szatan. Ale on tego nie robi bez korzyści. Bezinteresownie, chciałem powiedzieć. Coś za coś, skóra za skórę. Coś za coś. Ty go błogosławisz, ty mu dajesz, no i on ci za to służy. A więc nie bezinteresownie. Nie, nie, nie. Nie bezinteresownie. Coś za coś. Ale spróbuj mu to zabrać, co mu dajesz. Zatrzymaj te błogosławieństwa, którymi go obdarzasz, a zobaczymy, co będzie. I pamiętacie, te straszliwe wydarzenia. Ja muszę wam powiedzieć, że nawet za często tego nie czytam, bo i tak tego nie, do końca nie rozumiem. Nie rozumiem, jak mógł psychicznie to wszystko Hiob przetrzymać. To jest niesamowite, o czym czytamy. No bo kto z nas może sobie wyobrazić taką oto sytuację? Kto z nas może sobie wyobrazić, jak przetrzymałby taką oto sytuację? Bo oto czytamy, oto zdarzyło się pewnego dnia i tak dalej, że aniołowie Boży przystąpili, a potem dalej czytamy w wierszu 13, że zdarzyło się, iż synowie jego, Hioba i córki, jedli, pili w domu swego najstarszego brata i wszyscy zginęli. A potem dowiadujemy się, że cały dobytek Hioba zginął. Hiob pozostał bez niczego. Ani synów, ani córek, ani żadnego dobytku, ani domu. W jednej chwili wszystko stracił. A mimo to Hiob trwał na swoim posterunku świętości i czystości. Aż w końcu, pamiętacie, diabeł zażądał, diabeł sprowokował niejako, aby Bóg wyraził zgodę na to, żeby i zdrowie Hioba zostało nadszarpnięte. Żeby miał prawo zarazić Hioba różnymi chorobami. Bóg i na to przyzwala. I potem widzimy tego człowieka, jak straszliwie cierpi. Nie tylko wszystko stracił, ale jeszcze na dodatek cierpi. Jakżeż okropnie cierpi. Ale chciałbym zapytać, kto był inicjatorem tego oskarżenia? Kto oskarżał Hioba, choć nie było podstaw przed Bogiem, że on tego nie robi bezinteresownie? Kto oskarżał Hioba, posądzał Hioba, że on to robi za łapówki? Bóg mu daje łapówki, więc on to robi. Więc on taki jest. Szatan. Szatan. A pójdźmy dalej, do księgi proroka Zachariasza. W księdze proroka Zachariasza także mamy podobny przykład. W trzecim rozdziale od pierwszego wiersza. Potem ukazał mi, to jest strona 1008. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana. i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Aby go oskarżać. W 12 rozdziale Apokalipsy objawienia świętego Jana czytamy, iż radujcie się niebiosa, biada ziemi, ponieważ zrzucony został kto? Oskarżyciel. Oskarżyciel braci naszych. Przeczytajmy objawienie świętego Jana, 12 rozdział, wiersz 10. Rozdział 12, wiersz 10. Czytamy tak. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Oskarżyciel braci naszych. Nie oskarżyciel kogoś, czyjś tam. Braci naszych, a więc wierzących, oskarżyciel wierzących ludzi, których oskarżał przed Bogiem we dnie i w nocy. No i druga myśl właśnie polega na tym, iż być może to szatan najpierw sprowokował sodomitów i mieszkańców Gomory, aby grzeszyli, a kiedy zaczęli grzeszyć, stawił się przed Bogiem i zaczął ich oskarżać. Podnosił krzyk przeciwko nim, przeciwko Sodomie i Gomorze. No w każdym razie, choć trudno jest w 100% stwierdzić, kto to był tym, który podnosił oskarżenie, w każdym razie oskarżenie było kierowane pod adresem Sodomy i Gomory. Z tego możemy wnioskować, że wystarczy jakaś myśl niegodziwa w nas. Natychmiast diabeł w sposób perfidny to wykorzystuje, aby nas oskarżać braci nas przed Bogiem, oskarżać nas. Ale my idziemy dalej, bo wydarzenia biegną, postępują jedno za drugim. Wtedy, kiedy Bóg to powiedział, następuje rozdzielenie. Dwóch aniołów, którzy asystowali Bogu, odchodzi do Sodomy i Gomory, natomiast Bóg pozostaje na miejscu z Abrahamem. Tu jest wyraźnie powiedziane, że dwaj poszli do Sodomy i Gomory, natomiast Bóg pozostaje przy Abrahamie. Teraz następuje bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawa myśl, bo druga część tego właśnie fragmentu od 16 wiersza to jest modlitwa wstawiennicza, albo inaczej modlitwa orędownicza Abrahama za Sodomą i Gomorą. To jest, powiedziałem, bardzo interesujący fragment. Dlaczego? Dlatego, że jest to pierwsza tak szczegółowa modlitwa w Biblii. Jest to pierwsza tak szczegółowo przedstawiona modlitwa Biblii. Bracia i siostry, czy wy wierzycie, że Abel, skoro był człowiekiem sprawiedliwym, modlił się do Boga? Ja wierzę, że się modlił. A czy wy wierzycie, że Henoch, który chodził z Bogiem 300 lat, też modlił się do Boga, czy też się nie modlił? Modlił się do Boga. A czy nie sądzicie, że Noe, który także chodził z Bogiem przez tyle lat, jak myślicie, czy on się też modlił, czy się nie modlił? Na pewno się modlił. Na pewno modlił się i Abel, na pewno modlił się Henoch, na pewno modlił się także i Noe. Skoro się ze mną zgadzacie, że ci trzej mężowie, przynajmniej ci trzej mężowie się modlili, to pytam was, dlaczego ich modlitwy nie są zapisane? Dlaczego nie ma szczegółów o ich modlitwie? Dlaczego pierwsza modlitwa, która jest tak szczegółowo przedstawiona, to modlitwa Abrahama? Dlaczego Bóg nie uznał za stosowne przedstawić modlitwy Lot, przedstawić modlitwy Noego, Henocha albo Abla, a może innych? Dlaczego? To jest ciekawa myśl. Dlaczego Bóg się zdecydował, żeby w Piśmie Świętym opisać dopiero w sposób szczegółowy modlitwę Abrahama? Myślę, że odpowiedź na to pytanie można znaleźć. Dlatego, bracia i siostry, ponieważ jest to ta modlitwa, ta prośba Abrahama jest wyjątkową modlitwą. Jest wyjątkową modlitwą. Jest specyficzną modlitwą. Na czym ta specyfika, ta odrębność modlitwy Abrahama być może od innych modlitw polegała? Ponieważ najprawdopodobniej była to pierwsza w historii ludzkości modlitwa wstawiennicza. Prawdopodobnie nikt przed Abrahamem nie modlił się o siebie za sobą. Przepraszam, inaczej. Prawdopodobnie nikt przed Abrahamem nie modlił się za kimś, a przeważnie modlił się o siebie. A więc jego modlitwa, prawdopodobnie modlitwa tych wszystkich świętych, poprzednich świętych, obracała się wokół nich, wokół ich osoby. Natomiast tu Abraham w ogóle nie modli się o siebie. Przed chwilą usłyszał, że jego żona Sara pocznie i za rok będzie miał syna. Ale popatrzcie, on się w ogóle jak gdyby tym nie interesuje, jak gdyby tego nie słyszał. Jak gdyby to nie dotyczyło jego. On, gdy usłyszał, co się ma wydarzyć w Sodomie i Gomorze, tam się skoncentrował. Odwrócił uwagę od siebie, a cała jego uwaga była skierowana na Sodomę i Gomorę. A więc była to specyficzna modlitwa. Specyficzna modlitwa, bo to była, jak powiedziałem, modlitwa wstawiennicza. I choć jest to pierwsza modlitwa opisana na stronicach Biblii, to chciałbym, żebyście zauważyli, albo chcielibyście zauważyć, bądźcie uprzejmi zauważyć, że ilekroć razy ktokolwiek ze świętych zanosił modlitwę wstawienniczą do Boga, to wszystkie te modlitwy są bardzo precyzyjnie przedstawione. Pewnie przecież inni modlili się, wielu było takich, którzy się modliło, ale ich modlitwy nie są przedstawione. Natomiast wszystkie w zasadzie, na ile ja się orientuję, w zasadzie wszystkie modlitwy wstawiennicze są dokładnie przedstawione. Możemy spojrzeć na modlitwę Mojżesza. Czy ten człowiek się nie modlił? Modlił się. Na pewno się modlił. Ale która jego modlitwa jest dokładnie przedstawiona? Wystarczy otworzyć drugą księgę Mojżeszową. Wystarczy otworzyć drugą księgę Mojżeszową, 32 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział i zobaczymy. 32 rozdział od 31 do 31 wiersza. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeśli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi. Co to jest? Dokładna modlitwa Mojżesza. Modlitwa Mojżesza, który nie modli się o siebie, tylko modli się modlitwą wstawienniczą za lud. To jest jedna modlitwa, bo są i następne modlitwy Mojżesza. Choćby ta, kiedy 12 wywiadowców wróciło z przeszpiegowania Kanaanu, 10 się zbuntowało i wtedy Bóg powiedział: odsuń się od nich. Ja ich wszystkich tutaj wytracę. Odsuń się od nich. Co robi Mojżesz? Staje przed Panem i mówi: Panie, co pomyślą Egipcjanie, jak się o tym dowiedzą? Pomyślą, że Ty nie miałeś mocy, aby ich doprowadzić do Kanaanu. I w szczegółach ta modlitwa wstawiennicza Mojżesza jest przedstawiona. A więc powiem tak, wszystkie modlitwy wstawiennicze Mojżesza są szczegółowo opisane. A przecież Biblia mówi, że Mojżesz przebywał dniami i nocami, na ile tylko to było możliwe, przy skrzyni przymierza, w namiocie. Przebywał tam modląc się. Ale te inne modlitwy, oprócz modlitw wstawienniczych, nie są zrelacjonowane przez Biblię. Ale to nie jest jedyny przypadek. Popatrzcie do księgi proroka, do księgi Nehemiasza. Księga Nehemiasza, rozdział pierwszy. Jak precyzyjnie i dokładnie przedstawiona jest tam modlitwa Nehemiasza. Co możemy o tej modlitwie powiedzieć? Zaczął się modlić tymi słowy, od wiersza piątego czytamy. Ach Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim, strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się. No nie będę tego wszystkiego czytał, bo cały rozdział, właściwie od wiersza piątego do końca, to modlitwa wstawiennicza Nehemiasza. I znowu modlitwa wstawiennicza Nehemiasza jest w sposób drobiazgowy przedstawiona. A Daniel, przecież czytamy, że on się modlił 3 razy dziennie, ale wiecie, o co się modlił? Nie wiemy. Nie wiadomo, o co się modlił. 9 rozdział dopiero zaczyna mówić, otwiera nam oczy na to, o co się modlił Daniel. Wtedy, kiedy się modlił modlitwą wstawienniczą za swoim narodem, to jest przedstawione, to jest opisane. To jest opisane. Właśnie, gdy zaczyna się modlić o wstawienniczą modlitwę, modlitwą Bóg uznał za stosowne tę modlitwę przedstawić. A 17 rozdział Ewangelii Jana, jak Jezus się modli za swoimi uczniami. A ileż to nocy spędzał Jezus na modlitwach. Ileż to razy spotykamy Go na wzniesieniu, jak się modli, ale nie mamy wiadomości, o co się modlił. Natomiast 17 rozdział Ewangelii Jana czytamy wyraźnie: Ojcze, proszę za nimi i błaga, i wstawia się Jezus za swoimi uczniami, a także za nami wszystkimi, bo mówi, nie tylko za nimi proszę, ale także za tymi, którzy uwierzą w ich słowo proszę. I znowu ta modlitwa wstawiennicza Pana Jezusa jest w sposób drobiazgowy przedstawiona. A gdybyśmy tak poszli do apostoła Pawła, bo przecież Paweł spędzał wiele czasu na modlitwach. Ileż to razy Paweł się modli, ileż razy wspomina, że we dnie i w nocy się modli o nich. Ale te modlitwy Pawła nie są przedstawiane, nie są opisane, ale jest jedna modlitwa w liście do Rzymian przedstawiona. Apostoł Paweł sam mówi, pisze, że modli się za swoim narodem, że chciałby być odłączony od Pana, ale żeby jego ziomkowie, jego bliźni, a więc naród izraelski, żeby był zbawiony. I znowu tam jest sugestia, że chodzi o modlitwę wstawienniczą. Dalej pomyślcie, jak bardzo ważna jest ta modlitwa, modlitwa wstawiennicza, o której wspominamy. Jak bardzo jest to ta modlitwa ważna, niech świadczy o tym fakt, że choć Jezus siedzi po prawicy Ojca, to jaką posługę wykonuje? List do Hebrajczyków, wystarczy przeczytać, 7 rozdział, 25 wiersz. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 wiersz. Zaraz to zobaczymy. Hebrajczyków 7:25. Okazuje się, że choć Jezus już zakończył swoje dzieło na ziemi, popatrzcie, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać. A więc Jezus pełni posługę wstawiennika. Modli się, wstawia się. To jest Jego rola. Jezus to czyni na niebie. A co robi Duch Święty na ziemi? A co robi Duch Święty na ziemi? W liście do Rzymian w 8 rozdziale, może i to wyświetlimy, w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 26 do 27 wiersza zauważamy, co Duch Święty czyni na ziemi. Także w kontekście modlitwy wstawienniczej. Podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jaka modlitwa wam przychodzi na myśl? Wstawiennicza. Jezus w niebie się modli, modlitwą wstawia się za nami, a Duch Święty tu na ziemi wstawia się za nami. A więc jeszcze raz zaakcentujmy. Pierwsza modlitwa jaka się pojawia na stronicach Biblii, szczegółowo opisana, to modlitwa wstawiennicza. Wszystkie inne Biblie, modlitwy, które są przedstawione na stronicach Biblii, to z reguły modlitwy wstawiennicze. One jak gdyby nie dotyczą osoby, która się modli, ale mówią o tej osobie, jak ona się za kimś modli, o coś modli, o kogoś modli. A więc zadajmy sobie pytanie, co to jest modlitwa wstawiennicza? Najlepiej wyjaśnia nam to język łaciński, który używa słowa intercede, kiedy mówi o wstawiennictwie. Intercede, a więc składa się ten wyraz z dwóch słów. Inter, pomiędzy, i sede, wejść, iść, wkroczyć. Angielski intercession. A więc intercede. Modlitwa wstawiennicza to nic innego jak wchodzenie między, jak wejście między kogo a kogo, między kogo a co. No zapytajcie, popatrzcie teraz na Abrahama. Abraham usłyszał, że coś tam groźnego się może wydarzyć w Sodomie i Gomorze, że Bóg idzie, aby osądzić Sodomę i Gomorę. Stanął intercede, inter wszedł między Boga a Sodomę i Gomorę i co? Wstawia się. Mojżesz usłyszał, że Bóg idzie, aby zarazić chorobą naród. Stanął intercede, wszedł między Boga a tymi ludźmi, którzy zgrzeszyli. Jak gdyby swoją osobą tutaj stanął między Bogiem a ludźmi. A więc co to jest modlitwa wstawiennicza? Modlitwa wstawiennicza to nic innego jak wchodzenie między Boga a danego człowieka, między Boga a daną sytuację, między Boga a danego człowieka, by się od tego człowieka wstawiać, wchodzenie między Boga a daną sytuację, by się o tę sytuację wstawiać. Czy to jest jasne? To jest jasne. Co mamy na myśli, albo o co mamy się modlić modlitwą wstawienniczą? Między kogo a kogo mamy wchodzić, kiedy mówimy o modlitwie wstawienniczej? O co mamy się modlić modlitwą wstawienniczą? W Biblii możemy odnaleźć odpowiedź. I tak, gdy patrzymy na Abrahama, to możemy powiedzieć, że Abraham modlił się o rodzinę, o Lota. A więc stanął między Lotem a Bogiem. A Lot to przecież była jego rodzina. Kochani, w związku z tym możemy śmiało powiedzieć, że wstawiennik to ktoś taki, kto staje między Bogiem a powiedzmy niezbawionymi członkami rodziny. I wstawia się do Boga, wstawia się jak Abraham o Lota, wchodzi między Boga a tych ludzi. Wchodzi między Boga a tych ludzi, staje między Bogiem a tymi niezbawionymi członkami rodziny. To może być mąż, to może być żona, to mogą być dzieci, to może być bliższa lub dalsza rodzina. Lot był bratankiem Abrahama. Abraham czuł się odpowiedzialny za to, aby stanąć między Bogiem a Lotem i prosić Boga, żeby konsekwencje grzechu Sodomy i Gomory nie spadły na niego. A więc tak. Dalej, spójrzcie, Mojżesz i Paweł stawali w swojej modlitwie wstawienniczej między Bogiem a narodem. Mojżesz się modlił o naród izraelski, który prowadził. Natomiast Paweł także się modlił o swój naród, o swoich ziomków. Nehemiasz stawał między Bogiem a krajem. Modlił się o kraj, o swój kraj. Stawał między Bogiem a krajem. I pamiętacie, u proroka Ezechiela w 22 rozdziale, w 30 i 31 wierszu w rozdziale 22, 20 i 30, od 30 do 31 wiersza jest napisane, że Bóg szukał. A żeby nie przekręcić, to może odnajdziesz to? 22 rozdział, 30 do 31 wiersza. Już zaraz to będziemy mieć. O, szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur przed moim obliczem i stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. A więc Bóg potrzebował kogoś, szukał kogoś, kto by stanął, intercede, wszedł między niego a kraj i wstawiał się o ten kraj, żeby ten kraj nie został zniszczony. Ale okazuje się, że choć Bóg szukał, nie znalazł nikogo. Nie znalazł się ktoś taki jak Abraham, nie znalazł się ktoś taki jak Mojżesz, jak Paweł, jak Nehemiasz. Zapytacie, no to w takim razie, dlaczego Bóg potrzebuje wstawiennika? Dlaczego Bóg potrzebuje wstawiennika? Czyż Bóg nie może dowoli czynić, nie bacząc na wstawiennika? Czy Bóg musiał zniszczyć ten kraj, ponieważ nie znalazł wstawiennika? Mądre pytanie. Tak, mądre pytanie. Ale wyobraźcie sobie, że Bóg by to czynił bez wstawiennika. Natychmiast moce piekła zaczęłyby oskarżać Boga, że nikt go to nie prosił, że nikomu na tym nie zależało, a ty zbawiłeś tego człowieka, a ty zachowałeś tego człowieka, a ty uratowałeś tego człowieka, choć grzeszył, choć był kandydatem do piekła, ale ty go na siłę stamtąd wyciągnąłeś, choć się nikt o niego nie upominał. A więc natychmiast Bóg spotkałby się z oskarżycielską mową oskarżyciela. Dlatego Bóg, zanim cokolwiek uczyni, szuka, nasłuchuje, czy ma się na kogo powołać, czy ma wskazać na kogoś i powiedzieć: nie, 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 ten człowiek nie pójdzie do piekła, bo jego żona trwa dzień i w noc w modlitwie wstawienniczej. Nie, nie, te dzieci nie pójdą do piekła, bo rodzice mi na to nie pozwalają, ja nie mogę iść dalej, bo rodzice mi na to nie pozwalają, stoją w modlitwie wstawienniczej. Widzicie, tu mi wygląda na to, że Bóg byłby dalej szedł, ale Abraham stanął na drodze. No jak teraz obejść tego Abrahama? No nie dało się obejść, musiał go słuchać. To samo dotyczy każdej modlitwy wstawienniczej. Bóg nie może ominąć człowieka, który się modli modlitwą wstawienniczą. Bóg będzie z nim rozmawiał, pertraktował. No, przypatrzcie się całej pertraktacji Abrahama z Bogiem. A gdyby tam było 50? Nie. A gdyby tam było 45? Nie. A gdyby tam było 40? Nie. Nie zniszczy, nie zniszczy. Aż doszli do 10. No, ale nawet tych 10 się nie znalazło. Ale w każdym razie Bóg nie ominął Abrahama, nie obszedł go, nie powiedział: zejdź mi z drogi, bo ja muszę iść, ja muszę wylać swój gniew na Sodomę i Gomorę. Zauważam, że jak gdyby Bóg chciał tej rozmowy, czekał na tę rozmowę. No ale problem polegał na tym, że się tam nawet 10 nie znalazło. No i tak moglibyśmy iść dalej, dalej, bo moglibyśmy zapytać Jeremiasza, o co on się modlił. On się modlił z kolei o miasto. No a gdybyśmy tak przeszli do Nowego Testamentu, kończąc ten temat, to byśmy w Nowym Testamencie także znaleźli myśl o modlitwie wstawienniczej. Bo oto w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza, w rozdziale 2, czytamy takie zalecenie apostolskie. Od pierwszego wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, wstawiennictwo, tu prośby, wstawiennictwo, dziękczynienia za wszystkich ludzi. I teraz Paweł przechodzi do wymieniania, za kogo wierzący ludzie, a tych wierzących ludzi Tymoteusz reprezentuje, powinni się modlić. Za królów. No, dzisiaj nie mamy królów, ale możemy tu wstawić za prezydentów. I za wszystkich przełożonych, za burmistrza, za Kogo jeszcze? Sołtysa, starostę, kogo tam jeszcze? Za wszystkich przełożonych. I chciałoby się tutaj powiedzieć, za wyjątkiem przełożonych w Panu. Nie, nie, za wszystkich przełożonych, a więc także i za przełożonych w Panu. A więc za tych, którzy nas nauczają, którzy prowadzą, których Pan ustanowił, aby byli odpowiedzialni, aby byli pasterzami. A więc za także przełożonych w Panu. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. A potem dodaje, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Prawda, że ciekawa była ta postawa Abrahama? Szczerze mówiąc, gdybym ja był na jego miejscu, to bym pewnie powiedział, no i masz, widziały gały, co brały. Chciałeś? No to masz. I być może zacierałbym nawet ręce z satysfakcji, że na moim, że ostrzegałem. Chciałeś? No to masz. Ale okazuje się, że Abraham był innego ducha. On nie ustąpił, on stał i wstawiał się o Lota. Kochani rodzice, drodzy bracia i siostry, niech Pan przez Ducha Świętego pobudzi nasze serca do modlitwy za tymi najbliższymi, począwszy od nich, i niech poszerza koło stawiennicze dalej i dalej. Dosięgajmy w ten sposób kraj, dosięgajmy w ten sposób naród, wśród którego żyjemy. Abraham jest dla nas tutaj przykładem. Abraham nie piętnował przed Bogiem Sodomy i Gomory. Nie mówił, Panie Boże, Ty widzisz, co się tam dzieje. Nie, nie, on się wstawiał, mimo iż był świadomy tego zła i zepsucia, które tam, nie naszą rzeczą jest osądzać, oskarżać, naszą rzeczą jest wchodzić między Boga, a tym tą grzeszną Sodomą i Gomorą, która jest za nami, wstawiać się, Boże, zmiłuj się. No i cóż, na tym dzisiaj zakończymy.